Sejmu i Marszałka Senatu powinna nastąpić 13 listopada.
O życiu po politycznym życiu będzie opowiadał Klaudiusz Slezak, a po 16.30 Nobel z fizyki.
To jest nagroda za to, że przenosimy efekty kwantowe z mikroświata do naszego świata.
Dochodzimy do całkiem nowej elektroniki, w której mamy do czynienia z możliwością pokonywania barier na poziomie kwantowym.
Tegoroczną nagrodę przyznano za odkrycie makroskopowego, kwantowego tunelowania mechanicznego i kwantyzacji energii w obwodzie elektrycznym. Sprawa niezwykle istotna i o tym opowie Klaudia Kowalczyk. A w drugiej godzinie, czy jedząc mniej mięsa uratujemy planetę?
My wiemy, że emisje z systemów żywnościowych to jest ogromny rząd wielkości, między 25 a 30% całkowitych emisji, w zależności od metodologii.
Średnio jemy około 1,5 kg mięsa tygodniowo, czyli około 76 kg rocznie, a zalecenia zdrowotne mówią o tym, że powinniśmy tego mięsa jeść od 300 do 500 gramów tygodniowo, czyli od 3 do 5 razy mniej, jeżeli chcemy zachować dobre zdrowie.
I proszę mi wierzyć, o rzucaniu mięsem ani słowa. Kacper Badura opowie o raporcie, którego autorzy wzywają do ograniczenia spożycia niektórych składników w trosce o środowisko. A gościem Ksenii Maćczak po 17.30 będzie dr Bartosz Fijałek, lekarz, popularyzator nauki o zdrowiu. Czy to, co zdrowe dla Ziemi, jest także zdrowe dla nas? I co dziś oznacza tak naprawdę to określenie? Żyć się zdrowo, a na koniec jak nasze nastawienie wpływa na zdrowie. Czy to prawda, że optymiści żyją dłużej?
Optymizm nam generalnie służy. To jest napęd do działania. Pozytywne nastawienie powoduje, że myślimy dobrze i o sobie, i o świecie. Możemy mieć wrażenie takiej presji, ponieważ z różnych przekazów medialnych rzeczywiście płynie do nas taka teza o tym, że to pozytywne myślenie sprawia, że my sami lepiej się czujemy.
Olga Bobienko przygotowała relację na ten temat. A co z optymistami, którzy są już naiwniakami? Pytam w imieniu członków klubu naiwniaków. Po 18.30 porozmawiamy z dr Anną Hildebrandt-Mrozek, zajmującą się m.in. psychologią pozytywną i wzmacnianiem dobrostanu. Skoro narzekanie postarza, a wdzięczność, optymizm wydłuża życie, to czy tego optymizmu można się po prostu nauczyć?
To nie może być aż takie trudne, więc po prostu spróbuj wyjść poza to, co już dobrze znasz. Twoja obojętność obróci się przeciwko tobie. Na pewno spróbuj zauważyć we mnie ludzką istotę. Poszukaj tego w sobie. Idę przez miasto, to ostatnie mi lata. Wszystkie moje myśli krążą wokół ciebie. Twoja obojętność obróci się przeciwko tobie. Na pewno spróbuj zauważyć we mnie ludzką istotę. Poszukaj tego w sobie.
Minut po 16. Popołudniowy program z korespondencją także w grupie słuchaczek, słuchaczy, w grupie tych odbierających i tych nadających. Państwo jednocześnie słuchając tej audycji mogą nadawać tematy różnego rodzaju, ton, rozmowie i wiele, wiele innych. Ale na początek o czymś zupełnie innym, bo Tym razem o rządowym awansie Katarzyny Połczyńskiej-Nałęcz. Tak, to wszystko się zaczęło. Katarzyna Połczyńska-Nałęcz na wicepremierkę, a potem wymiana marszałka Sejmu. Szymon Hołownia, lider Polski 2050, stawia jednak premierowi Donaldowi Tuskowi warunki. Jeśli premier oczekiwania marszałka spełni, wtedy Szymon Hołownia nie będzie robił problemów i zrezygnuje z fotela marszałka w połowie listopada, tak by kilka dni później Sejm mógł głosować nad jego następcą, którym zgodnie z umową koalicyjną powinien zostać Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Mówię powinien, ale co by było, gdyby tak się nie stało? To pytanie do Klaudiusza Slezaka. Dzień dobry, Klaudiuszu.
Dzień dobry, Michale, witam cię powróconego.
Witam cię, ja.
Radiowe łono.
Tak jest, dziękuję bardzo. Cieszę się, że mogłem powrócić na łono, chociaż
ja
oczywiście
cieszę, że nie powróciłeś.
Byłem aż tak daleko.
Byłeś jak godnie zastępowany.
To prawda.
Mimo wszystko się cieszę.
To prawda. Nie byłem jednak aż tak daleko od głośnika, jak się niektórym mogłoby wydawać. Może nie zawsze, może nie codziennie, ale gdzieś tam czasem ucho przyłożyłem. Coś tam wiem, choć z pewnością pewne szczegóły mi umykały.
Coś tam zostawmy klasy.
To jest cytat, oczywiście.
Wydaje mi się, że wiesz, chociaż nie wiem, czy więcej. No dobrze, pozostawmy te rozważania. Kto wie więcej, co? Chociaż w tamtym momencie tamta posłanka mogła wiedzieć faktycznie coś tam. Tak bywa w życiu. Ale o tym to w sumie też będzie, wiesz?
O,
dzisiaj.
Czyli niechcący łączę te wątki, choć jeszcze o tym nie wiem?
Niechcący łączysz, ale obiecuję, że do tego dopiero przejdziemy.
Bardzo proszę.
Zacznijmy jednak od tych układanek. Ja wiem, mam tego świadomość, że i sam trochę się na siebie zdrzymam, przyznaję to,
tak,
że myślę sobie, Slezak, jest tyle ważniejszych pewnie spraw. Sejm decyduje o mnóstwie właśnie rzeczy, spraw istotnych, które wpływają na nasze życie, a ty o jakichś układankach.
No ale przepraszam.
Ale czy one nie są...
Halo, przecież pracami Sejmu kieruje marszałek. Mieliśmy w niedalekiej przyszłości przykłady tego, że to w jaki sposób owymi pracami kieruje pani, czy też pan marszałek, ma jednak wpływ na jakość pracy, a także jakość prawa opuszczającego mury parlamentu.
Tu się zgadzam. Ma też znaczenie, kto jest koalicjantem, kto nie jest koalicjantem, a to wszystko ma znaczenie dla ewentualnego trwania tejże koalicji. No i dlatego decyduję się jednak o tym opowiedzieć, żeby państwo też wiedzieli, co tam w tej trawie piszczy i czy ta koalicja też jeszcze przetrwa, czy nie przetrwa i czy ten rząd będzie, czy może Donald Tusk będzie musiał rządzić na przykład za pomocą rządu mniejszościowego. Teoretycznie jest to możliwe, no ale jak wiele razy podkreślałeś, lubisz jak akcentuje słowo teoretycznie.
I zwracam na to uwagę, to prawda.
Jest właśnie także to podkreślenie. No da się oczywiście, ale jest to trudne, bo za każdym razem dla projektów trzeba szukać większości. Na razie tej większości szukać nie trzeba, bo jak są projekty rządowe, to pamiętasz pewnie stanowczego premiera Tuska, że jeżeli tylko jakiś minister zagłosuje przeciw, to od razu z rządu wylatuje. To samo właściwie dotyczy umowy koalicyjnej, chociaż też pamiętasz, że tam nie, to chyba jeszcze działo się przed twoim urlopem, kwestia CPK, tak?
Tak.
Czyli to już, czy byłeś na urlopie?
No, chyba to się tak jakoś bardzo ładnie zazębiło.
To tam było takie głosowanie, kwestia religii w szkole też było takie głosowanie, że tam, ale potem wszystko się wyjaśniło i uładziło, bo okazało się, że Polska 2050 też zresztą podzielona na trzy części chce, przynajmniej ta część, która tak głosowała, chce pracować nad tymi projektami w komisjach, żeby to wersja oficjalna wykazać ich miałkość. No i co teraz? Z jaką sytuacją mamy teraz do czynienia? Trochę nową. Ponieważ wydaje się, że marszałek postanowił dość wysoko licytować, a też dodajmy, nie lubi tego. I wiemy o tym premier Donald Tusk. Zwłaszcza jak tak jest trochę stawiany pod taką polityczną ścianą. I ktoś tak publicznie mu stawia takie ultimatum. Więc dlatego o tym mówię, bo myślę sobie, oho, może się dziać i zwracam na to twoją i państwa uwagę. Niekoniecznie musi, bo może to być może to zostać oczywiście rozmasowane, ale jest to taki moment, w którym myślę sobie, dobra, zobaczymy co dalej. Kto wytrzyma ciśnienie i kto kogo tutaj jak, przepraszam za to słowo, załatwi. No więc marszałek Hołownia postanowił przed tym, jak odda swój urząd marszałka.
Zgodnie z umową koalicyjną.
Tak, jest tak, 13 listopada jest tam wyraźnie zaznaczony. Postanowił jeszcze licytować. postanowił licytować kwestię, a wicepremiera tej kwestii nie ma w umowie koalicyjnej. Wbrew temu, co czasem opowiada Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, czyli ta, która ma zostać panią wicepremier, wicepremierką właśnie z ramienia Polski 2050, bo ona mówi, że jest to w umowie koalicyjnej, nie ma tego w umowie koalicyjnej. Tam jest wyraźnie napisane, że pierwszym wicepremierem jest Władysław Kosiniak-Kamysz, czyli PSL, bo pamiętajmy, że wtedy jeszcze była trzecia droga, czyli Polska 2050 razem z PSL-em i on został pierwszym wicepremierem i wicepremierem został Krzysztof Gawkowski. No i w końcu kwestia stanowiska wicemarszałka dla Polski 2050. To też wcale nie jest takie oczywiste i zapisane w umowie koalicyjnej. Dlaczego nie jest takie oczywiste? Bo Szymon Hołownia przez długi czas mówił, że nie chce być wicemarszałkiem po tym, jak przestanie być marszałkiem. To się zmieniło. Zmieniło się w zeszły weekend, znaczy jeszcze w poprzedni, nie ten, który był teraz, tylko jeszcze poprzedni ponad tydzień temu. Wtedy Szymon Hołownia stwierdził, że jednak po rekomendacji swojej Rady Krajowej, swojej partii, to on tym wicemarszałkiem jednak może zostać. Równolegle do tego, że stara się o robotę w ONZ-cie, ale to dwie różne rzeczy. Już pomijam to, czy w tym ONZ-cie dostanie tę pracę, czy nie. No i dzisiaj marszałek Hołownia postanowił zalicytować. Jego słowa literalnie czytane brzmią tak. Oddam fotel marszałka, ale najpierw wicepremier dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i jak oddaję, muszę mieć pewność, że też będę wicemarszałkiem. Tak to brzmi. Chociaż czy to można tak czytać? No to zaraz o tym porozmawiamy.
Umówiliśmy się wstępnie, że jeżeli oczywiście też te wszystkie bezpieczniki, o których rozmawiamy i ta równowaga w koalicji będzie zapewniona poprzez nominację Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na wicepremiera, co rekomenduje nasza Rada Krajowa w otwarcie na wicemarszałka dla Polski 2050, tak, żeby była równowaga, no bo jeżeli Lewica ma mieć marszałka, ma mieć wicepremiera, no to my też nie możemy zostać po prostu samymi ministrami, ewentualnie jednym wicemarszałkiem, bo to zaburza równowagę w koalicji. Jeżeli te warunki zostaną spełnione, to umówiliśmy się, że 13 listopada ja złożę rezygnację ze skutkiem na 19 listopada. Dlatego, że 19 listopada to jest dzień, w którym jest posiedzenie Sejmu. W tym tygodniu, gdzie jest 13 wskazany w umowie koalicyjnej, nie ma posiedzenia Sejmu.
No więc po pierwsze już to trochę opóźniamy, ale dobra, no to te kilka dni to wielkiego problemu nie ma. Ale jak słyszałeś...
Na dobre rzeczy tam, warto poczekać.
Tak, jest tam drobne zastrzeżenie. Bezpieczniki. No i teraz jak to zrobić? Teoretycznie można sobie wyobrazić, ja sądzę, że Szymon Hołownia mógł mieć to na myśli, aczkolwiek tu się trochę doszukuje i próbuje tłumaczyć, że niekoniecznie musi się to wydarzyć przed 13 czy 19 listopada ten wicepremier, ale znając już to, jak wygląda praktyka polityczna, to Szymon Hołownia jednak będzie chciał, żeby Polska 2050 dostała tego wicepremiera formalnie przed tym 13, łamany na 19 dniem listopada. To jest o tyle ciekawy przypadek, że u nich nie wiadomo, kto zostanie przewodniczącym partii. Zazwyczaj dość naturalne jest, że wicepremierem zostaje no jeden z liderów jakiejś partii, najlepiej przewodniczący, prezes, w zależności od tego, jak to tam mają pozapisywane. Na przykład tenże Władysław Kosiniak-Kamysz, który jest prezesem PSL-u. Gawkowski co prawda nie jest szefem Lewicy, no ale jest w zarządzie tejże partii, we władzach tejże partii od dawna był, więc wysłany na ten odcinek rządowy, a obecny lider wiadomo, że będzie za chwilę marszałkiem. No i tutaj też by się przydało, żeby wskazana na to stanowisko wicepremiera Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz też miała mocny mandat w swojej własnej partii. Na razie takiego mocnego mandatu nie ma. I to jest nie moje zdanie. Mówię o zdaniu chociażby Michała Kobosi, czyli europosła z Polski 2050, który publicznie o tym mówi, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ma dość słaby mandat, bo tylko połowa partii za nią stoi w głosowaniach. Tam były różne głosowania 14-16, w klubie 19-22, na Radzie Krajowej, więc to nie jest mocny mandat dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. I Kobosko mówi, fajnie, ale najpierw wybierzmy lidera naszej formacji, a dopiero wysyłajmy go do rządu. No więc jak rozumiesz, Donald Tusk siedzi rozpostarty w fotelu teraz, ogląda to, co dzieje się w Polsce 2050 i mówi, no dobra, dobra, poczekajcie, bo chwila mamy. A właściwie, dlaczego ja wam mam dawać tego wicepremiera? Przecież od dawna mówiłem, że nie ma dla was miejsca w rządzie. Z tym, że wicepremierem nigdzie sobie tego nie zapisaliście w żadnej umowie, to o co tu właściwie chodzi? Przypomnę wypowiedź pana premiera, nagraną w samolocie, więc z góry przepraszam za szumy, ale w lipcu tego roku premier mówił tak.
Pan marszałek czasami ma poczucie humoru i bywa czasami tak, tak, ma takie wyrafinowane poczucie humoru, więc prawdopodobnie pozwoli sobie na tego typu zabawę datami, ale nie, bądźcie spokojni, nie będzie wedlowskiej takiej daty na rekonstrukcję.
Michał Gramatyka mówi, że Polska 2050 będzie miała wicepremiera Czarzasty, mówi, że nie.
W tej chwili na pewno nie ma o tym mowy. Znaczy w ramach rekonstrukcji rządu nie przewiduje stanowiska wicepremiera dla Polski 2050.
To jest chyba warunek,
i na pewno nie będzie. Nie będzie.
Aczkolwiek to była rekonstrukcja lipcowa. Tak, przypominam, Wedlowska, która tam
nie
wzbudziła
doszła
dyskusję.
Do skutku tego
znaczy,
dnia.
Doszła, ale
nie tego dnia.
Nie tego dnia, tak. Ona oczywiście krytykowana, ta rekonstrukcja, główną tutaj krytyczką tych zmian i tego, jak ona poszła, właśnie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która zresztą jej relacje z panem premierem mają być bardzo trudne, także na posiedzeniach rządu ma to być widać, że tam nie układa się ta współpraca najlepiej. Pytałeś o stanowisko w takim razie Włodzimierza Czarzastego. Co on w związku z tym, jak on na to patrzy, jako jeden z liderów tej koalicji, no i przyszły już niedługo prawdopodobnie, no tym prawdopodobnie jeszcze się za chwilę do tego przejdziemy, marszałek Sejmu. On oczywiście z takim znanym i przypisanym mu spokojem, tak, poczekajmy, jakoś się to poukłada.
Umowa koalicyjna jest precyzyjna w tej sprawie. Pan Gawkowski jest wicepremierem, a rotacja na funkcji marszałka Sejmu i marszałka Senatu powinna nastąpić 13 listopada. Jeżeli chodzi o Senat, to miejsce jest zagwarantowane w umowie koalicyjnej Platformy Obywatelskiej i ona i Platforma Obywatelska będzie decydowała co do przyszłości pani marszałkini Kidawy-Błońskiej oraz tego miejsca.
A jeśli wszystko dla mnie oczywiste, żeby marszałek Hołownia już nie groził, tak, że będzie może rozpad koalicji?
Proszę pana, do niczego nie będę apelował, poza tym, że będę się do wszystkiego spokojnie uśmiechał. Każdy ma swój rozum, każdy kieruje swoją formacją. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby ta formacja funkcjonowała i żeby ten moment już przeszedł, bo wydaje mi się, że za dużo się skupiamy w tej sprawie.
No i teoretycznie powinno wszystko być poukładane, czyli głosowanie imienne. Czy chcesz tego konkretnego kandydata na stanowisko? Najpierw oczywiście marszałka trzeba odwołać obecnego, potem powołać wicemarszałka. To wszystko teoretycznie proste, ale już słyszę głosy, jak to? Ja na komucha mam głosować? Tak mniej więcej Polska 2050. Michał Gramatyka, nie tymi słowy oczywiście mówił, ale no mniej więcej przekaz był właśnie taki, więc zobaczymy, jak te głosowania się także ułożą, bo Polska 2050 i jej posłowie mogą teoretycznie się zatrzasnąć w windzie. Więc sytuacja nabiera rumieńców. Tak to bym pokazał. A jeżeli chodzi o te rumieńce, to niewątpliwie są takie napoje, które sprawiają, że człowiek czasem się rumieni.
O, co masz na myśli?
Nie tylko ze względu na to, że umie i wie coś tam, ale ma dochodzić w restauracji sejmowej i tu będzie dygresja. Kiedyś do restauracji z tej sejmowej, mówię o tej w hotelu poselskim,
tak,
bo przypominam, że są dwie. Jedna jest dostępna dla pracowników kancelarii, w tym dziennikarzy, którzy tam do Sejmu przychodzą, taki bar bardziej, a druga to jest restauracja w hotelu poselskim. Kiedyś jeszcze dziennikarze, my mogliśmy do tego hotelu poselskiego na parter tego budynku wchodzić, bo tam posłowie mają tak jak w hotelu, jest recepcja, jest kasa biletowa, kasa lotu, jest właśnie restauracja, fryzjer, kwiaciarnia.
Kasa lotu? Polskich linii lotniczych, dobrze zrozumiałem?
Tak, no bo posłowie latają.
Tak. Rozumiem, tak, tak. Nie sądziłem, nie pamiętałem, nikt mi nigdy tego nie uświadomił. Przepraszam, już rozumiem, dobrze, dziękuję.
No tak, sklepiki, no tak jak to w hotelach, sam hotel trochę trąci myszką, ale to nie o tym historia. I tam, no, posłowie się spotykali. Jak mówię, jeszcze kiedyś my tam mogliśmy wchodzić, tam nawet był rozpad, jak to widzisz, stare dzieje, a nie mam na to czasu. Jak Marek Borowski kiedyś 100 lat temu wychodził z SLD, to właśnie tam oni knuli i my siedzieliśmy tam po nocach w tejże restauracji, czekając na rozstrzygnięcie, już nasz kelnerzy wyrzucali, ale ponieważ był to Marek Borowski, nas ostatecznie nie wyrzucili. Dobra, to zupełnie inna historia w każdym razie. Tam faktycznie posłowie, no, jak to w hotelu, schodzili wieczorami. Rozmowy były intensywne, ale jednak były to do tej pory rozmowy. Teraz musi coraz częściej interweniować Straż Marszałkowska. Aha. No bo tam nie tylko do rozmów dochodzi. Jak się okazuje, niedawno Rzeczpospolita opisała kolejne,
bo
nie tylko rozmowy.
Straż, to musi być gorąca atmosfera.
O właśnie, i te rumieńce, i to wszystko. No i nie wiem, czy kojarzysz ministra Krajewskiego. To jest minister rolnictwa z PSL-u. Duży chłop. Ja też jestem duży, a chyba minister Krajewski jest jeszcze większy ode mnie. No taki postawny rolnik. No ale on stwierdził, że już tego nie wytrzymuje. No i w Radiu Z przyznał, że musiał się z tego hotelu wyprowadzić, bo to, co się tam dzieje, to on określa tak.
W ostatnim czasie pojawili się patoposłowie i tak to trzeba nazwać.
A kogo pan by nazwał tym patoposłem?
Ja nie będę mówił, słuchacze wiedzą dokładnie.
No właśnie, może nie wiedzą.
O kogo chodzi, ale... z nazwiska nie będę mówił, ale to są posłowie pierwszej kadencji. Nie było, ja poprzednią kadencję mieszkałem w hotelu, nie było takich sytuacji. Spotykali się posłowie z różnych klubów, z różnych opcji, spotykali się, wypili razem herbatę czy lampkę wina, porozmawiali sobie czasem, nawet by to były trudne rozmowy, ale dzisiaj jakieś wszczynanie burt, wyzwiska, które lecą, dlatego też miałem dosyć mieszkania tam, wyprowadziłem.
I wolą.
Powiedzmy szczerze, nie była to tylko herbata, a nie lampka wina, ale faktycznie rozmowy raczej były na pewnym poziomie.
Przepraszam, to może skoro pan minister nie chce uchylić rąbka tajemnicy, ty zechciałbyś przybliżyć nazwiska tych huncwotów, którzy tak hałasują?
No, to między innymi słynny poseł Matecki.
Ach, rozumiem.
Który jest opisywany tam. Już nie tylko chodzi o sprawę słynnego dachu i zdjęć, ale właśnie wyzwisk, które mają się pojawiać pod adresem między innymi senatorów. Wadim Tyszkiewicz to jest jeden z tych senatorów, który zgłosił sprawę Straży Marszałkowskiej i żąda interwencji w tej sprawie, że tenże Matecki to tak właśnie w tej restauracji rozrabia. On oczywiście wszystkiemu zaprzecza i twierdzi, że został zaatakowany. Na razie treść notatki Straży Marszałkowskiej nie jest jawna, ale może wypłynie kiedyś. My wracam do marszałka Hołowni, bo od niego zaczęliśmy. Został zapytany o tę sprawę, czy zamierza to jakoś rozwiązać ten problem. No i odpowiada tak.
Podpisywałem w czasie tych dwóch lat bardzo wiele różnych zgód na to, żeby posłowie z różnych powodów, najczęściej zdrowotnych, mogli iść mieszkać w mieście, a nie w hotelu poselskim, który im przysługuje. Nigdy nie spotkałem się z taką motywacją. Zwykle były motywacje zdrowotne, ale motywacja z otoczenia patoposłów jeszcze jej nie było. Ja mam nadzieję, że pan poseł minister Krajewski skieruje do mnie pismo w tej sprawie i opisze, kto go nękał, kto sprawił mu dyskomfort, kto swoim sąsiedztwem doprowadził do tego, że poczuł się w obowiązku wygłosić taką tezę. Żadne pismo od pana ministra do mnie jeszcze w tej sprawie nie wpłynęło, ale mam nadzieję, że wpłynie.
No i zobaczymy, co w tym piśmie będzie oficjalnie od ministra Krajewskiego, dlaczego z sejmowego hotelu zrezygnował. I oczywiście sprawę dałoby się prosto załatwić.
Co takiego proponujesz? Relegować?
Nie, po prostu zlikwidować hotel poselski.
Ale tak do piwnicy? W sensie wyciąć?
Nie, sam budynek po prostu trzeba wyremontować, bo jak mówię, trąci myszką, zrobić tam biura. I już nie ma chyba żadnego powodu, cytując też marszałka Hołownię, który jeszcze w kampanii prezydenckiej mówił, że nie ma powodu, żeby państwo zajmowało się różnymi rzeczami, na przykład, żeby miało fabrykę cukierków, to też chyba nie ma żadnego powodu, żeby Kancelaria Sejmu była, miała hotel i go prowadziła, ale to, zaznaczam, ostatnie kilkadziesiąt sekund, to moje prywatne zdanie. Można oczywiście mieć inne w tej sprawie.
Oczywiście, proszę zdanie też wyrażać, to jest niezwykle istotne, bo my tu właśnie w pewnym sensie, nie wiem czy mogę użyć tego określenia, ale żyjemy z przekazywania różnych wyrazów. To radio, Radio Nowy Świat, 224, 280, 280. W komentarzu, w nawiązaniu, w uzupełnieniu do twojej wypowiedzi, do twoich wypowiedzi dotyczących także umowy koalicyjnej zastanawiają się słuchaczki i słuchacze oraz patronki i patronowie, czy podpisując umowę koalicyjną, ci, którzy złożyli pod nią swoje podpisy, czytali ją, bo znanym jest polski zwyczaj nieczytania i podpisywania. Być może mamy do czynienia z tym samym, a pan Piotr zaproponował nawet, żeby kwestie koalicyjne załatwiane były w oktagonie. I jak rozumiem, pan Piotr liczy na jakieś emocje sportowe. To też można byłoby transmitować i sprzedawać. Znamy przecież zamiłowanie pana marszałka do zwiększania oglądalności, ale zdaje się, że chyba ktoś wyprzedził polskich parlamentarzystów i rywalizację sportową w sportach walki na terenie obiektów rządowych zapowiedział, jeśli dobrze przeczytałem, ale byłem jeszcze na urlopie, prezydent Donald Trump w Białym Domu.
To chyba w przyszłym roku.
To w przyszłym roku będzie. Także dobrze przeczytałem.
Tak mi się też wydaje.
Mhm. Także nie, tu nie, absolutnie nie, już nie bylibyśmy pierwsi. Myślę, że warto.
Ale
z tego
to chyba nie będą się
pomysłu,
politycy.
Nie, tu nie o polityków zawodnicy. Chodzi, tylko o zawodowców.
No, a ja rozumiem, że tutaj chodziłoby o polityków.
Tu zdecydowanie chodziłoby o tych, którzy są innego zdania niż ich być może nawet koledzy, koleżanki, koledzy z koalicji pani Elżbieta.
To byłby prawdziwy freak fight.
Bardziej freak niż fight. Zostawmy to. Pani Elżbieta pisze, ten napój, który wywołuje rumieńce, to oczywiście bardzo zdrowy, bardzo smaczny sok z buraka. To o to chyba chodzi redaktorowi Klaudiuszowi. Tak, oczywiście, panie Elżbieto, to właśnie o tym redaktor przed chwilą wspominał. Bardzo dziękujemy redaktorowi.
Dziękuję, pięknego dnia.
Do usłyszenia. Klaudiusz Slezak, za 26 minut, godzina 17. Jak dobrze pamiętam czasy sprzed mojego urlopu, już za chwilę prognoza pogody. You sound good for a while under a neon blue light. When you raced me round the corner, it felt good for a while, I didn't warn ya. Leave me by the seaside, tell me about the dreams you had. Leave me by the seaside, take the water with you. Tell me about the dreams I had that felt so real. Seaside. Tell me about the dreams you had. Meet me by the seaside. Take the water with you. Tell me about the dreams you had. To jeden z naszych singli tygodnia. Nie dodałem Freak, Slug, Blue Eyes. Proszę pisać, proszę pamiętać, że odbieram także listy popołudnie@nowyświat.online. Odbieram od Państwa korespondencję w każdej sprawie, w sprawach związanych z programem, ale także tych około programowych. Jestem do Państwa dyspozycji. Zaczęli sobie Państwo nawet wyobrażać, w jakich strojach mogliby wejść do tego oktagonu, czy też wyjść na ring. Nie wiem, czy wolałbym ring, czy oktagon, czy wolałbym w ogóle nie zobaczyć polityków, którzy używają rąk, być może także nóg, siły fizycznej, krótko mówiąc, do wyjaśniania, kto ma rację, a kto nie. Zaczęli sobie Państwo wyobrażać, zastanawiać się, kto w jakim stroju mógłby wejść. To zdaje się nawiązanie trochę do tego, co w Stanach Zjednoczonych można zobaczyć podczas takich pokazowych walk, trochę udawanych, ale jednak ładnie reżyserowanych, albo nawet tego meksykańskiego sposobu walki. Tam też jest dużo kolorów,